Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Państwa serdecznie, wszyscy, którzy są z nami. Witam też tych, którzy za pośrednictwem internetu oglądają nas, będą oglądali. Dzisiaj mam przyjemność gościć w ramach cyklu Książki Pełna Historia, cyklu, który jest organizowany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora habilitowanego Filipa Musiała, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie wraz z delegatorami.
Dzień dobry.
Oraz pana Mikołaja Bujaka. A będziemy rozmawiali o książce, która jest przed nami, specyficzna. Ja tylko wam zapytam, czy tym aparatem były te zdjęcia robione, bo tutaj pan Mikołaj ukrył za książką aparat.
Dzień dobry. Tak, ukryłem aparat, żeby czuć się jednak komfortowo, ponieważ zawsze towarzyszy mi ten sprzęt. Natomiast nie, jedyne zdjęcie, które zostało zrobione tym aparatem, to jest zdjęcie, które widzą Państwo na okładce. A tak to cała reszta zupełnie innymi maszynami.
No dobra, no niech Pan zdradzi, dopowie, co my widzimy na tej okładce?
Tak jak wskazuje tytuł, na trasie pamięci, na okładce mamy autostradę. Chciałem, żeby okładka była, i tak samo dostałem w recenzji taką uwagę, za którą serdecznie dziękuję, żeby cała identyfikacja wizualna troszeczkę różniła się od identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego pomyślałem, że może nie zdradzając tego, co mamy w środku, wykorzystam zdjęcie dosyć nieoczywiste. Zdjęcie wykonane podczas dojazdu na miejsce jednej uroczystości. Jest to najprawdopodobniej autostrada i to takie, ta czarna plama na środku, to z jednej strony jest droga, asfalt, a z drugiej strony ciężarówka z rozmazanym światłem na długim czasie naświetlania.
Panie profesorze, no to mam tutaj takie pytanie do pana jako do szefa pana Mikołaja, który pewnie z dziełem przyszedł, albo inaczej, no w jakich okolicznościach zrodził się sam pomysł, żeby opowiedzieć w ten sposób o historii, o różnych wydarzeniach. Ja zaraz tutaj państwu powiem, o czym pan Mikołaj przede wszystkim oczywiście opowiada, ale w jakich okolicznościach w ogóle zrodziła się idea tej książki. Ona wykracza poza, ja nie lubię słowa album, no.
To jest bardziej pytanie do pana Mikołaja.
Ja
byłem
pomogę.
Recenzentem tego dzieła. Jest to dzieło wydane nie w oddziale, ale przez Centralę Instytutu Pamięci Narodowej, więc może jednak głos oddam autorowi.
Przyjmuję to. Powiem tak. Początkowo, kiedy zacząłem pracować koncepcyjnie nad tym albumem, miałem jedno hasło. Chciałem opowiedzieć o Polsce. O naszym pięknym kraju, ale trochę z innej perspektywy, ponieważ jak już wcześniej chyba wspomnieliśmy, nie jestem historykiem, a tylko fotografem. Chciałem opowiedzieć wizualnie za pomocą zdjęć o wydarzeniach, postaciach, a tak naprawdę bohaterach, ale również katach i oprawcach, czyli ogólnie o kilku faktach historycznych, za pomocą zdjęć. Natomiast zależało mi na tym, żeby nie robić tego w sposób taki dosłowny, tylko jednak uciec, ukazując emocje, uciec od takiego typowego opowiadania historii, czyli ukazując bardziej emocje. Chciałem zagrać emocjami ludzi, którzy uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie tylko. Ten pomysł taki, pamiętam, zrodził się, jak wracaliśmy z delegacji, też swoją drogą jest zdjęcie z tej delegacji, z Kamysznicy, jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest na południu Polski. Była tam konferencja prasowa, następnie uroczystość na cmentarzu. I właśnie wtedy wiedziałem, że chciałbym opowiedzieć trochę w swoim stylu, ale o naszym kraju, o Polsce. I tak naprawdę za sprawą profesora Włodzimierza Sulei, któremu bardzo dziękuję za wkład i pomoc, tak naprawdę prowadzenie za rękę, jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną. I tak samo dziękuję jeszcze profesorowi Filipowi Musiałowi za dołożenie cegiełki. To źle brzmi, ponieważ to była naprawdę wielka cegła jeżeli chodzi o wkład merytoryczny, czyli połączenie, tak jak mówiłem wcześniej, tej innej strony, takiej niedosłownej, z faktami historycznymi, z łatwymi w odbiorze, ponieważ tekstu tutaj za dużo nie znajdziemy, ale łatwymi w odbiorze informacjami o naszych bohaterach, o naszym kraju, o różnych wydarzeniach.
Panie profesorze, no to jaka to cegła była? Tutaj już pan Mikołaj pana wywołał do głosu.
Cegła recenzencka, więc tylko spojrzenie krytyczne na tą książkę, na ten album przed jego wydaniem, a więc i na te teksty historyczne, merytoryczne napisane przez profesora Włodzimierza Suleję i na całą koncepcję tego albumu. I myślę, że kwintesencją też pomysłu na to całe dzieło jest to, co profesor Suleja zawarł we wstępie, odwołując się do preambuły ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, bo ja oczywiście jako historyk patrzę na tą warstwę historyczną, której rzeczywiście, która nie przytłacza szczęśliwie w tym albumie, która jest tłem do fotografii, ale która rzecz jasna znaleźć się w tym albumie musiała, bo to wprowadza ten cały ładunek edukacyjny, popularyzujące historię. I gdy popatrzymy na konstrukcję tego albumu, to widzimy, że odnajdujemy w nim te główne zadania ustawowe Instytutu Pamięci Narodowej, czyli mówimy o wkładzie Polaków w odzyskanie niepodległości, a także o działaniach, które były związane z represjami wobec naszych rodaków i w latach II wojny światowej i w czasie komunistycznego zniewolenia. I gdy patrzymy na ten wkład niepodległościowy, to zaczyna się on od tego okresu jeszcze rozbiorowego, ale później prowadzony jest i przez II wojnę światową i przez PRL, obejmując najważniejsze wydarzenia z historii Polski końcówki XIX i XX wieku.
Panie Mikołaju, mam takie pytanie, czy, bo to jest, żyjemy w epoce, gdzie robimy dziennie pewnie setki milionów zdjęć, znaczy mówię o mieszkańcach ogólnie kuli ziemskiej, gdzie no, kiedyś sztuka fotograficzna wymagała pewnej znajomości też chemii, używania odczynników, zrobienia czy uchwycenia właściwego kadru, odebrania odpowiedniej przesłony, bo to nie, tak prosto się zdjęć nie robiło, że aparat za nas myślał. Czy generalnie łatwo się opowiada o historii obrazem? Bo podejrzewam, że tu była, jak patrzę na te zdjęcia, bo one są tak przeróżne, w ogóle ciężko się, proszę Państwa, rozmawia o obrazie za pomocą słów, bo moja tylko uwaga jako odbiorcy, jako czytelnika, odbiorcy generalnie tych zdjęć, to jest też, to muszę przyznać, taki ogromny koszt dla osób, która książkę złożyła, graficznie ją zaprojektowała, bo to jest taki bardzo miły przedmiot, ta książka w ręku. Ona jest świetnie typograficznie zaprojektowana i świetnie są te zdjęcia wkomponowane w ogóle też w tekst.
Mamy autora na sali.
O, proszę bardzo, brawa dla autora, brawa całego składu koncepcji graficznej, dziękuję, typograficznej, bo to jest naprawdę bardzo piękna książka, to muszę dodać. No i właśnie, a powiedzenie obrazem, bo ja tylko Państwu zacytuję tytuły rozdziałów, bo one są takie też ujmujące, a o kilka muszę nawet dopytać. O Polskę wolną, i to jest rozdział, który zaczyna się od Mazurka Dąbrowskiego, od scen związanych, jak rozumiem, z naszym...
Z obchodami 225. rocznica napisania przez Wybickiego właśnie Mazurka Dąbrowskiego.
A potem mamy całą historię opowiedzianą też, co odpowiada całemu statutowi działalności Instytutu, całej ustawie, która, ta ustawa była zmieniona w 2016 roku, jak pamiętam, czyli rozszerzony ten okres badawczy, nie tam 44-90, tylko 1918, więc mamy niepodległa, terror niemiecki i sowiecki, niezłomni ku wolności, kres opowieści Stalina, Instytut Przeszłości Narodowej, to mnie najbardziej zaintrygowało, ten tytuł, bardzo mi się podoba, nie ukrywam. Tam też jest Polska i o historii. Panie Mikołaju, no, powrócę do pytania, bo się rozgadałem. Czy łatwo się opowiada obrazem o historii? Zwłaszcza, że to jest takie zdjęcia charakterystyczne, nie ujmując panu artyzmowi, ale w dużym stopniu reporterskie.
No przede wszystkim zmierzając do takiego sedna pańskiego pytania, to nie, no, nie jest to prosta rzecz, żeby opowiedzieć obrazem pewną historię, szczególnie tak jak tutaj, takimi blokami chronologicznymi. I znowu nawiążę do fotografii analogowej. Kiedyś mieliśmy 36 klatek w rolce, więc o każde zdjęcie tak naprawdę się bardzo dbało. My więcej myśleliśmy przed zrobieniem zdjęcia niż po zrobieniu zdjęcia, tak jak często dzieje się teraz, bo tak naprawdę nic nas nie ogranicza, tylko pamięć na karcie, którą zawsze można zmienić. Więc zdjęcie po prostu stało się tańsze i ciężej też moim zdaniem opowiada się później historię zdjęciami, kiedy musimy wybrać nie z 40 czy ze 100 zdjęć, tylko z 5000. Szanowni Państwo, wybrać z tych wszystkich folderów, z tych wszystkich zdjęć coś, co nada się do opowiedzenia o czymkolwiek tak naprawdę, jakiejkolwiek historii, nawet najdrobniejszej, jest to nie lada wyzwaniem. I tak jak mówiłem, kiedyś mieliśmy 36 klatek i jedyne, co z tej fotografii analogowej, można powiedzieć, nam zostało, to chemia. Chemia między fotografem a aparatem tak naprawdę i drugą stroną, czyli tym, co fotograf widzi. I proces tak naprawdę się nie zmienił, tylko natłok informacji. No, żyjemy w XXI wieku, kiedy no, każdy z nas...
Obraz jest głównym nośnikiem dzisiaj informacji.
Tak, każdy z nas jest tak naprawdę atakowany obrazem z każdej strony, więc ułożenie zdjęć, żeby przede wszystkim opowiedzieć historię, tak, to o czym wspomniałem, ale też jakoś zachęcić odbiorcę czasami jakimś nawet drobnym żartem lub taką emocją bardziej poważną, gdzieś wzruszeniem, jest naprawdę bardzo ciężko. I no, muszę powiedzieć, że przy pracy nad tym albumem miałem, w ogóle przy tworzeniu tego albumu, miałem kilka podejść. Wszystko było gotowe. Kasowałem.
Delayed i od początku.
Znaczy, drukowałem, rozkładałem. I jeszcze raz. I trzeci raz, jak już wszystko było pewne, miałem rozłożone zdjęcia w takich małych odbitkach na podłodze u siebie w mieszkaniu, ponieważ pracowałem dosyć często po nocach. Otworzyłem okno, ponieważ to był okres gdzieś tam letni i wszystko mi wiatr zwiał. Więc później trzeba było znowu gdzieś tam z głowy ułożyć jeszcze raz te zdjęcia. Więc taka drobna anegdota. Więc wracając tak do brzegu, niełatwo się opowiada, ale też nie wiem, czy mi się udało tak naprawdę. To jest teraz Państwa zasługa, żeby gdzieś tam, żebym gdzieś od Państwa dostał jakąś informację, czy to jest to, czy to się da przeczytać, czy tutaj jest ta historia. Według mnie jest, coś tam jest, ale no właśnie, ten feedback, że tak powiem, to jest teraz bardzo, bardzo ważna rzecz, dlatego też cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. Chyba odpowiedziałem na całe pytanie. Bo tam
oczywiście, było... jestem w pełni usatysfakcjonowany. Ale dziękuję. Panie Mikołaju, Pan książkę dedykuje rodzicom. Tak, taka jest dedykacja na jednej ze stron tytułowej. Ktoś Pana musiał historią zarazić, bo uczy się tej historii w szkole tak, jak się uczy. Pan jest młodym człowiekiem, więc kto Pana zaraził pasją historyczną? Powiem tak. Co się czuje w tych zdjęciach?
Tak. Historii w szkole, no, muszę to przyznać, nie lubiłem. Nigdy nie byłem asem, jeżeli chodzi o historię. Natomiast wiedziałem, że jest to ważna. I tutaj już od razu nawiążę do rozdziału 10 Instytut Przyszłości Narodowej. No bo o co z tym chodzi? Nie ma przyszłości bez przeszłości, bez pamięci i bez tego, co kiedyś musiało się wydarzyć w naszej historii, no bo to wykreowało nas. I jeżeli chodzi o dedykację, no jak najbardziej tu album, mój pierwszy w pełni autorski album, chciałem zawsze zadedykować moim rodzicom, dzięki którym tak naprawdę to oni otworzyli ten ten album, ten pierwszy rozdział w moim życiu, bo tak jak pan wspomniał, zarazili mnie nawet nie tyle co historią, ale wydaje mi się, że moi rodzice zarazili mnie przede wszystkim miłością, patriotyzmem, a miłość i patriotyzm to są emocje tak idące ze sobą w parze, które ja uważam, że są nieodłączne, no bo ponieważ patriotyzm jest swego rodzaju odłamem miłości, jest emocją, nad którą trzeba równie mocno, równie często, o której trzeba równie mocno i równie często pamiętać i ją pielęgnować. Patriotyzm tak samo jak i miłość. Więc to tak, rodzice i moi bracia, cała moja rodzina, moi dziadkowie i babcie, które, to oni wpoili we mnie tę nutkę patriotyzmu, o którą teraz ja muszę dbać i którą ja muszę pielęgnować.
A to ujęcie mnie przekonuje, panie Mikołaju, i też jak gdyby jest bliskie mojemu sercu, że historia to nie jest tylko podręcznik czy jakaś kronika, ale pewnego rodzaju poczucie, że jestem w pewnej sztafecie pokoleń. Że tak, było przede mną,
znajomość dat to jest jedno, jest to oczywiście bardzo istotny element historii, natomiast rozumienie tego i gdzieś dążenie za tym, żeby być takim, jaki jacy byli nasi przodkowie. Oczywiście, jeżeli mamy te ideały w głowach, w pamięci, bo oczywiście no, nie każdy gdzieś tam sięga pamięcią aż tak daleko. Dlatego też z drugiej strony bardzo ważne jest to, żebyśmy my, czy w takich prostych pracach jak ten album, czy w ogóle w szkołach, mieli kanon bohatera zawsze zawarty, czy to w podręcznikach, czy to po prostu w słowie mówionym, chociażby Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki, który też jest ujęty w tym albumie, no to proszę państwa, to jest postać, no powiem tak w swoim języku, Superman tamtych czasów. My teraz, oglądając różne filmy, zachwycamy się bohaterami fikcyjnymi, a tutaj proszę, mamy takich bohaterów, którzy nie są fikcyjni, którzy są realni, którzy walczyli o nasz kraj, walczyli o naszą wolność i zapłacili najwyższą cenę.
Jeszcze znowu na moment chcę zrobić taki krok wstecz, bo o tym już pan mówił, w jaki sposób ta koncepcja się panu rysowała, w jaki sposób pan eksperymentował z ułożeniem całości. Jeśli pan pamięta oczywiście tutaj liczbę, duża to była selekcja zdjęć, nim pan wybrał ten korpus zdjęć, które weszły już w całość, bo to jest też trudne, kiedyś nieżyjący już, no dosyć wybitny moim zdaniem, przynajmniej dla mnie reżyser Krzysztof Kieślowski mówił, że dla niego film, to już skończony, to jest przede wszystkim, w ogóle robienie filmu to jest sztuka selekcji. A jak to w pana przypadku wyglądało?
Otóż to, praca nad tym albumem, to była sztuka selekcji. Ja do tego podchodzę w takiej formule lejkowej, że wybieram sobie pewną grupę, która jest dosyć szeroka i później schodzę i ucinam. I tak każdego dnia, czasami kilka razy dziennie, podchodziłem do tej, tak jak mówiłem, grupy zdjęć rozsypanej na podłodze i odrzucałem. I nawet jak pracowaliśmy, album był skończony, wszystko było gotowe. Zostały ostatnie szlify tutaj graficzne, no to pamiętam jak z Sergiuszem ostatnie decyzje podejmowaliśmy w przeddzień wysłania plików do drukarni, chyba tak, to było dzień przed, więc selekcja była tak naprawdę do ostatniego momentu. I jeżeli chodzi o liczbę zdjęć, no to czułem, że może paść to pytanie, dlatego odpaliłem sobie pierwszy folder po pierwszej selekcji, więc no może źle to zabrzmi, może teraz nie zabłysnę, ponieważ przed chwilą właśnie mówiłem o tej fotografii analogowej, o szanowaniu każdego obrazka, ale wychodziłem mniej więcej z liczbą 2200 zdjęć, które przeglądałem sobie w parku na telefonie, na tablecie i to były takie pierwsze gdzieś tam moje selekcje, a dopiero później taka ścisła 300, z której trzeba było już wyciąć finalną część właśnie zdjęć. I żeby nie było, to nie jest tak, że jestem narcyzem, że patrzę na te zdjęcia i uważam, że każde jest idealne. Nie, wręcz przeciwnie. To ciężko jest wybrać te zdjęcia na tyle dobrze, żeby właśnie, cofając się do chyba pierwszego pytania, opowiedzieć tę historię, ponieważ ja na początku wybrałem sobie kilka moich ulubionych zdjęć, czy tam kilkadziesiąt moich ulubionych zdjęć, mówię, dobra, idą te. A połowa z nich tak naprawdę odpadła ze względu na to, że no one zestawione ze sobą nic nie mówiły. Tak? Ja musiałem się skupić na tym, żeby opowiedzieć coś, żeby dać coś od siebie, zostawić coś ludziom. I skoro miałem zaszczyt przygotować album osygnowany Instytutem Pamięci Narodowej, no to czułem naprawdę duże brzemię na barkach i chciałem zaprezentować Państwu coś przemyślanego, coś konkretnego, a nie wychodzić z własnym ego przed cały szereg.
To jeszcze taka kwestia do panów, bo to są zdjęcia, oczywiście przede wszystkim też do pana Mikołaja, bo to są zdjęcia z różnych uroczystości, można też powiedzieć z pewnej percepcji, wystaw plenerowych, wydarzeń, które miały miejsca, rozumiem, współorganizowane czy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, bo przepraszam za to słowo, ale łapie pan takie sceny, jest takie zdjęcie takiej pani, która stoi przy... chyba była wystawa plenerowa.
Przemianowanie ZWZ2K. Nie,
Wanda Półtawska jest na banerze. Tak. I z takim ciekawym wyrazem twarzy. Tam jest zapisane trochę ból, cierpienie, tak, tytuł Pokolenie Baczyńskiego tego rozdziału. Rozumiem, znaczy, jaki to jest w ogóle jeszcze taki czasookres, jeśli chodzi o to wszystko, co znajduje się w książce. Przez ile lat pan te zdjęcia robił, zbierał, opracowywał, bo widać, że tutaj jest bardzo wiele zdarzeń, które zaszły, których współorganizatorem, tak jak tutaj pan profesor też kiwa głową, był po prostu Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Między innymi tak. Zdjęcia są od 2021 roku do 2023 roku, czyli w tym krótkim czasie, w jakim mam przyjemność pracować dla Instytutu Pamięci Narodowej i nic poza tym, że tak powiem. Więc historycznie już mniej więcej nakreśliliśmy, że jest to tam od, wychodząc nawet poza ramę działalności Instytutu Pamięci Narodowej, delikatnie, ale właśnie żeby ułożyć pewną historię, czasami trzeba posunąć się do takich działań. Natomiast jeżeli chodzi o ten faktyczny zakres 2021 i końcówka 2023 roku.
No dobrze, to jest jeszcze taka kwestia, która w przypadku pokolenia, nie chcę tego różnicować, rzecz jasna, bo różne osoby w różnym wieku różne zdarzenia mogą odbierać, ale może to jest stereotypowa bardzo opinia, może ona jest niesprawiedliwa, może ona jest krzywdząca, ale istnieje takie twierdzenie, są nawet tam badania statystyczne na ten temat, że w przypadku wielu młodszych osób, czy młodych, jakkolwiek to zdefiniujemy, powiedzmy z pokolenia już trzeciej RP, nazwijmy to w ten sposób, no, historia Polski jest lekko odpychająca, bo jest zbyt na przykład no, krwawa, martyrologiczna, żyjemy w świecie, on się już oczywiście zmienił od 2 lat, ale powiedzmy do jakiegoś czasu, który był światem dobrobytu, jak twierdził pewien amerykański profesor, wręcz końca historii, czyli już w zasadzie nie będzie żadnych konfliktów, wojen, tylko będzie tam ta demokracja liberalna i krzywa wzrostu gospodarczego, tam prawie pionowo szła do góry. To się wszystko w ostatnim czasie zmieniło.
Widzimy to, właśnie chciałem powiedzieć, że...
Tak. I dla pana na przykład w polskiej historii to nie jest, nie wiem, odpychające. Znaczy nie chcę tego tak w ten sposób nazywać, no ale w jakiś sposób tak jest, że dla wielu młodych ludzi to jest kompletnie jakaś obca kraina. Dzisiaj nie lubimy też myśleć, nie wiem, o kresie, o śmierci, o chorobach, o cierpieniu. To wszystko są rzeczy, no, od których jest daleka współczesna, nie wiem, popkultura, reklama. Raczej widzimy ludzi pięknych, zadowolonych, takich bym powiedział wzorcowych. Tysiące filtrów na Instagramie chociażby, gdzie wszyscy się wyszczuplają, w innym świetle stawiają. No właśnie, dla pana to nie był problem na przykład, że ta polska historia, no tutaj jest rozdział terror niemiecki, sowiecki, to są rzeczy straszne. Tutaj z deszczu pod rynnę wpadliśmy.
Jak najbardziej, natomiast powiem tak subiektywnie, ten dramat mnie nie odpycha, a wręcz przyciąga. Nie chcę za bardzo wychodzić ze swoimi emocjami, ale to, co na początku pan powiedział, że historia może gdzieś odpychać. Ludzie są teraz nastawieni na to, co jest tu i teraz, na te właśnie wszyscy żyją w social mediach. No tak, tylko że chyba nawet o tym wspomniałem we wstępie, że ta pędząca rzeczywistość, o której właśnie mówimy, jest zasponsorowana ciężką walką tych bohaterów, o których między innymi tutaj, ale no przecież we wszystkich publikacjach wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej mówimy. Po to jest Instytut Pamięci Narodowej, żeby opowiadać o historii, żeby opowiadać o bohaterach, o Witoldzie Pileckim, o tym naszym bohaterze, tym naszym realnym supermenie, przepraszam za to określenie, bo ono może nie być na miejscu, natomiast no, my musimy wiedzieć, co było. Jakby dziecku wiadomo, że trzeba historię opowiedzieć w inny sposób, natomiast określić kierunek jak najbardziej już można i wraz z wiekiem my możemy odkrywać te karty, my możemy dalej poznawać historię już z innymi aspektami, brutalnymi. I czasami muszę powiedzieć, że ta brutalność też jest potrzebna, ponieważ my wtedy dopiero jesteśmy w stanie się zatrzymać i zastanowić nad tym, co ci ludzie musieli przeżywać i to, że nie umniejszając naszym problemom, ponieważ one też są ważne, ale to, że ta nasza rzeczywistość teraz pędząca nasze problemy, no są, to może będzie odważne, ale prawdopodobnie trochę błahe, tak, w porównaniu do tego, co było kiedyś, ponieważ my, Polacy, musieli i chcieli tak naprawdę, broniąc ojczyzny, poświęcać swoje życie. Więc ja uważam, że każdy Polak powinien znać chociaż najnowszą polską historię, żeby poczuć, ile my musieliśmy przejść, tylko po to, żebyśmy dzisiaj mieli tak dobrze.
No dobrze, to teraz, bo to ja gdzieś tam widzę w tych fotografiach, nie chcę tego zdradzać, bo zawsze jak się rozmawia o takim dziele, jakim jest fotografia, obraz, film, muzyka, to są w dużym stopniu odczucia subiektywne. Ja tu widzę parę takich rzeczy, które do mnie też bardzo mocno w pana fotografii przemawiają. Ale tutaj takie mam pytanie, co jest dla pana takim okresem trudnym, który panu ciężko akceptować? Dla mnie to było bardzo długo taka sytuacja, kiedy myślałem o pokoleniu II wojny światowej. Kraków jest miastem, które żyje historią, bo zachowało też swoją tkankę urbanistyczną. Warszawa, no tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie można powiedzieć króluje stali nasz tam do Placu Konstytucji. Znam zresztą osoby, które pamiętały przed wojną Warszawę i na przykład nie chodziły tymi ulicami. Autentycznie tym odcinkiem nie chodziły, unikały go jak mogły, chociaż to trudno zrobić, bo linia tramwajowa ze Śródmieścia, na przykład w kierunku Ochoty, tutaj jest całkiem niedaleko przy Placu Zbawiciela, ale nie mogły tędy przechodzić, bo miały poczucie, że są w sowieckim mieście, a pamiętały jeszcze układ ulic przedwojenny. Ale dlaczego o tym mówię? Bo przez obraz, jak gdyby chcę to trochę powiedzieć, Dla mnie tym takim elementem bardzo trudnym w polskiej historii był fakt, to też już było dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, bo on zaczął istnieć, zaczął powolutku opisywać tą historię powojenną, stopniowo aparat represji, tutaj też duży był wkład profesora Filipa Musiała i nagle spotykałem tych ludzi w tych książkach wydawanych przez Instytut, chociażby Jana Rodowicza Anodę, kiedyś Przemysław Benken popełnił taką książkę o jego okolicznościach śmierci. Ludzie, którzy walczyli tutaj z niemieckimi oprawcami, doświadczyli no, piekła powstania warszawskiego, a potem lądowali w tych kazamatach ubeckich. Profesor też to dobrze zna, bo przez czas jakiś na Rakowieckiej zarządzał muzeum. No i tam jeszcze tam różne ciemne, dziwne typy ich wykańczali po prostu na przeróżne, wyrafinowane z Sowiecji przywiezione sposoby. I to było dla mnie bardzo trudne. To rodziło taką moją niezgodę na ten los Polski, który w zasadzie jak zaczął się ta krzywa w 39, to tak nie bardzo wiadomo, kiedy to się skończyło. To potem piekło komunizmu też, które było bardziej wyrafinowane, bardziej trudne, bo łamało ludzką duszę. A dla pana jaki okres jest najtrudniejszy? Ja tu widzę w fotografiach tam czasami też pewien rodzaj u pana melancholii, nostalgii, pewnego, no, wręcz bym powiedział, bólu.
Tak, to prawda. Ale to jest bardzo ciężkie pytanie, chyba najtrudniejsze, jakie pan dzisiaj zadał. Powiem o dwóch blokach. Mianowicie cała II wojna światowa, tak ogólnie mówiąc, ponieważ no, jeżeli się nie mylę, 6 milionów ofiar około, oczywiście, no to są co piąty Polak, tak, musiał oddać swoje życie. Więc, proszę Państwa, dramat, tragedia, dramat, przelew krwi, nie da się tego opisać słowami. I później taki, powiem tak, jak już jesteśmy przy właśnie fotografii, ponieważ rozmawiamy o albumie ze zdjęciami, nazwę to po 45 roku taki negatyw Polski, czyli teoretycznie wojna się zakończyła, teoretycznie zostaliśmy wyzwoleni, w cudzysłowie oczywiście, natomiast za wiele się nie zmieniło. Nadal strzałami katyńskimi giną ludzie. Nadal trzeba walczyć o niepodległość, o suwerenność naszego kraju. I to trwa tak naprawdę do 89 i to się dopiero zaczyna nam rozwiązywać. Teraz przecież my musimy jeszcze, szanowni państwo, walczyć. Rzadko, bo rzadko, ale często jeszcze, ja przynajmniej się tak spotykam chociażby właśnie w internecie, o którym gdzieś mówiliśmy, z takim jeszcze już oczywiście mniejszym, ale z takim kompleksem czasami polskości, którego ja kompletnie nie rozumiem. Bo jak? Skąd on się wziął? On nam został wciśnięty do głowy. Polska, no też w albumie to widać, że miałem okazję odwiedzić wiele państw i to naprawdę rozwiniętych. I Polska jest krajem, proszę mi wierzyć, najbardziej rozwiniętym, jaki widziałem, najspokojniejszym, najpiękniejszym, ze wspaniałymi ludźmi, z bardzo dobrą opieką zdrowotną, na którą wszyscy narzekamy, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że na tym zachodzie nie jest wcale tak kolorowo, jak wszyscy myślą. Więc dlaczego my moglibyśmy mieć jakikolwiek kompleks? Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, dwa tragiczne bloki naszej historii. Druga wojna światowa oraz ten komunizm, który był po II wojnie światowej. Polska tak naprawdę no tyle lat... Zabory jeszcze wcześniej, druga wojna światowa, komunizm. My byliśmy ciągle zabijani. Ta tkanka próbowała być zabijana, tkanka polskości próbowała być zabijana i nie udało się. My ciągle jesteśmy i my będziemy. Język polski, hymn, godło, wszystko się zachowało. ponieważ nawet tak jak Józef Piłsudski też ten cytat w albumie mówił, że naród bez pamięci staje się jedynie zbiorem ludzi zamieszkujących czasowo dane terytorium. To, co w nas siedzi, jest tak naprawdę najważniejsze, więc te tragiczne wydarzenia, znowu już po raz trzeci wracam do nich, są na tyle poruszające, że ja uważam, że my powinniśmy być dumni z tego, jak polski naród walczył, jak się nie poddawał i tak naprawdę, że my dopiero teraz się, szanowni państwo, odbudowujemy. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Jeżeli ktokolwiek z nas spróbuje kiedyś narzekać na cokolwiek, naprawdę na najmniejszą rzecz, na jakąś błahostkę, to proszę sobie cofnąć się wydarzeniami. To, ile my musieliśmy się nacierpieć, to, ile my musieliśmy się, nie wiem, odbudowywać i naprawdę dajmy jeszcze sobie chwilę, a będziemy jeszcze piękniejszym krajem, o ile się oczywiście da.
Jeszcze bardzo ważna uwaga tutaj. Wszystkie zdjęcia, jak rozumiem, są robione live, na żywo. Tutaj nie ma pozowanych zdjęć z tego, co ja widzę.
Proszę o chwilę. Nie ma. Nie, zdjęcia reportażowe tym się charakteryzują, że tutaj nie ma pozowania, to jest tu i teraz tak naprawdę. Więc tak jak pan to ujął, zdjęcia są robione live. Jeszcze chwilę pomyślę, natomiast naprawdę żadne zdjęcie, nawet portrety, które wydają się być pozowane, one nie są pozowane, ponieważ jest to na przykład rekonstruktor, do którego ja podchodziłem, uśmiechałem się, mam nadzieję, i robiłem mu zdjęcie. I on w ogóle nie pozował. Czasami wręcz był zaskoczony i zauważył mnie w momencie, kiedy ja już naciskałem spust migawki. Więc nie są pozowane.
Na czym polega, panie Mikołaju, ta sztuka, pana zdaniem? Bo czasami to jest taki wychwycenie pewnego momentu. Każdy, kto zajmował się fotografią, czy próbował zrobić zdjęcie, to właśnie wie, że to zdjęcie spontan jest lepsze, ono jest naturalniejsze, ale to też czasami nie wiadomo, z czego to wynika, że akurat udało się w tym momencie ów spust migawki, jak pan powiedział, nacisnąć nie sekundę wcześniej, nie sekundę później. Jak się wyłapuje ten właściwy moment? Od czego to zależy? Od ducha miejsca, ludzi, zdarzeń czy szczęścia?
I szczęścia, dokładnie tak. Od szczęścia tak naprawdę i od przewidywania. Inaczej, od przewidywania i od szczęścia, o tak bym to ułożył w kolejności, ponieważ jeżeli my tutaj zastanowimy się nad jakąś konkretną sceną, to ona musiała trwać, więc my, widząc, że ta osoba, przepraszam, idzie w kierunku, nie wiem, jakiegoś oficjala, żeby podać mu rękę, no to my wiemy, że zaraz będzie ten gest podania ręki, którego my, powiedzmy, potrzebujemy, więc podchodzimy, ustawiamy się i oczywiście to nie zawsze wyjdzie, ponieważ w każdej chwili, miałem takich wydarzeń już setki, jak nie tysiące, w każdej chwili może na przykład kolejny bohater wejść nam w scenę i zepsuć wszystko, ale nigdy nie byłem zły, bo takie jest życie reportera. Ale przewidywanie, szczęście, doświadczenie gdzieś też pomaga. No i ta wyobraźnia, która się łączy z tym, z przewidywaniem.
No jest tak, że siłą rzeczy, o tym też każdy muzyk na przykład mówi, jak tam wydaje płytę, że do jednych utworów, motywów, czasami nawet muzycznych, jest bardziej przywiązany niż do innych. Zawsze wiadomo, że jak wydaje się płytę, to pierwsze trzy utwory są najlepsze, potem już trochę jak leci. Jedynka jest najważniejsza, żeby pociągnęła płytę, czasami jeszcze trójka, żeby tam trochę skusić słuchacza. A jak to jest w przypadku zdjęć, które pan tutaj umieścił? Ma pan takie swoje po prostu ulubione. No bo to też jest tak, że do pewnych ludzi, zdarzeń, miejsc, pór roku się człowiek przyzwyczaja i jest coś takiego, że się nawet po latach patrzy na jakieś swoje zdjęcie, które się zrobiło i się mówi, kurde, ale to było dobre. To ja zrobiłem? No czasami aż tak jest, nie?
Tak, no oczywiście, że się przywiązujemy i pamiętamy o tych zdjęciach, ponieważ mówię, no w setkach i w tysiącach zdjęć na komputerze przez lata bardzo łatwo jest zapomnieć, nawet o dobrych zdjęciach. To jest czasami dzień, dwa, tydzień maksymalnie my zapominamy o tym, co się działo i o tych klatkach, o tych kadrach, które zrobiliśmy. Ale są zdjęcia, które gdzieś tam zapadają w pamięci. Zdjęcia, czasami same wydarzenia są na tyle szczególne, że pamiętają i działają jak ten magnes, że przyciągają nas, naszą pamięć, w naszej pamięci te zdjęcia gdzieś tam bliżej. Tutaj też mam dwa zdjęcia, takie, które... dobra, no więcej, ale dwa zdjęcia, które na przykład teraz przychodzą mi na myśl, do których mam największy gdzieś sentyment. Jest to coś, co...
A dlaczego największy?
No właśnie. Powiedzmy tak. Nieczęsto jesteśmy świadkami trąby powietrznej, czy wiru powietrznego, no bo trąba powietrzna to może też za mało powiedziane, chociaż była największa, jaką w życiu widziałem, a widziałem aż jedną. Natomiast tak, jest, są to, była to uroczystość, jeżeli mi pamięć nie myli, 102 uroczystości obchodów 102 rocznicy bitwy pod Komarowem i podczas apelu pamięci, kiedy padły słowa wzywam was żołnierze, zerwała się trąba powietrzna i te zdjęcia może wizualnie nie są niczym szczególnym. Jakby ja nie widzę tam jakiegoś wielkiego artyzmu, no nie. Natomiast są tym momentem z opadem, są tą chwilą, która gdzieś zostaje w pamięci i ten moment, kiedy usłyszałem słowa wzywam was żołnierze, jakieś odłamki, nie wiem, patyków trafiły mnie w głowę. Zobaczyłem, że przede mną, tak naprawdę kilkanaście metrów przede mną jest wir, który przechodzi przez żołnierzy ustawionych w szeregu i trzepocze właśnie sztandarami, flagami. I to jest na samym początku tak naprawdę tego albumu. Więc tak, to wydarzenie, o którym też pan prezes, dr Karol Nawrocki wspomina we wstępie, też właśnie to zauważył, że no, to jest to wydarzenie, które na pewno zostanie ze mną na bardzo długo. Kolejna sytuacja, a czemu? No też, bo pan pytał, tak naprawdę...
Teraz to już to rozumiem.
No właśnie, nie, ciężko mi to jakoś inaczej jeszcze opisać, ale kolejne zdjęcie, które gdzieś tam mam w głowie, to jest pani w maseczce, lekko odsłoniętej, wystaje nos, chociaż nie powinien wtedy, ponieważ to było centrum jeszcze jakiegoś centrum COVID-u. I za nią jest wystawa podczas uroczystości przemianowania ZWZ w AK, gdzie są żołnierze z maskami gazowymi, co łączy się pani, maseczka. Mamy tutaj teraz COVID, tak? I element historyczny, czyli żołnierze w maskach przeciwgazowych. Więc jakby jakoś gdzieś to tak we mnie zostało. No znowu, zdjęcie jest wyłapanym momentem, artystycznie nic szczególnego, tak mi się wydaje, ale zostaje w pamięci, przynajmniej mi zostało. Nie wiem, może... Profesor
ja tak obserwuję, że pan profesor nic nie mówi, przysłuchuje się, czasami spoziera na nas, ale coś cały czas notował pan profesor, więc bardzo proszę, bo zbliżamy się powoli do końca.
To ja zawsze notuję. Wydaje mi się, bo ja patrzę na to, oczywiście na ten album z perspektywy historyka, w moim przekonaniu tym, co jest taką szczególną wartością, albo co powinno być szczególną wartością właśnie z perspektywy tego młodszego odbiorcy. To jest to, co widzimy przez pryzmat większości tych zdjęć, czyli to, co już tutaj padło, łańcuch pokoleń, to znaczy wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, wydarzenia, które pan Mikołaj fotografował, pokazują nam z jednej strony tą sztafetę pokoleń, które najpierw podejmują czyn insurekcyjny czy pracę pozytywistyczną w czasie zaborów, później odzyskują niepodległość w roku 18, bronią tej niepodległości w roku 20. Ten album nas prowadzi przez te wszystkie wydarzenia. Walczą o granice w roku 39, tworzą ten wielki fenomen, jakim było Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa, a później to, co z Armii Krajowej wyrasta, czyli powojenne podziemie z tymi wybitnymi bohaterami i zarazem miejscami kaźni, bo przecież tutaj widzimy te dwa miejsca niezwykle ważne w geografii Warszawy, czyli Strzelecką i Rakowiecką. I wreszcie to ostatnie pokolenie, pokolenie Solidarności. Te wszystkie pokolenia coś łączy, one z siebie czerpią, one na sobie się uczą, a gdzieś w tle mamy ten drugi proces, o którym pan Mikołaj wspominał, to znaczy proces, w którym my czasem bezpowrotnie tracimy elitę narodową. I te wszystkie wydarzenia od czasów zaborów przez terror niemiecki i sowiecki lat II wojny światowej i później represje komunistyczne też z tych zdjęć do nas mówią. Natomiast tym, co jest tym fenomenem i takim przełamaniem tej narracji klasycznie historycznej, to, że nie mówią do nas poprzez zdjęcia archiwalne, które są odległe, być może dla dzisiejszego odbiorcy czasem obce, bo robione w zupełnie innym czasie i pokazujące zupełnie inny, nieznany dzisiaj, być może średnio rozumiany świat. Ale właśnie to połączenie współczesności z tą historią, połączenie bardzo częste w tych zdjęciach, zdjęć historycznych z ludźmi współczesnymi, jest czymś, co pokazuje, że ten łańcuch pokoleń trwa, że te wszystkie wydarzenia, które wydają nam się bardzo odległe, są w istocie wydarzeniami, które powinny nam być niezwykle bliskie. Są wydarzeniami, o których powinniśmy pamiętać i są wydarzeniami, które nas formują albo przynajmniej formować nas powinny.
Panie Mikołaju, ostatnie zdanie należy do pana. Proszę przekonać. Tutaj większość osób pewnie już książkę widziała albo będzie widziała, ale też tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem łączy internetowych, proszę zachęcić, przedstawić, dlaczego warto książkę kupić, obejrzeć. Ja, tak jak już wcześniej powiedziałem, ona jest bardzo oryginalna i pięknie zaprojektowana i na szczęście tutaj artysta i grafik są na sali. Panowie, świetna robota. Naprawdę to się ogląda i to jest nowoczesne i znaczy to nie jest oczywiście żadna wartość, że coś jest nowoczesne, ale to jest naprawdę świetnie zrobione. Panie Mikołaju, proszę przekonać państwa, że warto książkę przeczytać, kupić, przejrzeć, pomyśleć, zatrzymać się, bo to się nie da tak oddechy do dechy, tylko czasami trzeba się zatrzymać.
Jak usłyszałem, że mam państwa przekonać do tego albumu, to najchętniej powiedziałbym po prostu: szanowni państwo, chciałbym państwa przekonać do tego albumu. Natomiast tak, jest to na pewno publikacja nietypowa. W Instytucie Pamięci Narodowej rzadziej takie publikacje lekkie wychodzą. Zazwyczaj są to naprawdę książki potężne, merytoryczne, a to jest coś lżejszego. Świetnie nadaje się na prezent. Zachęcam.
Ładnie na półce wygląda, bo fajny format.
Tak, tak, tak. Ładnie na pewno na półce wygląda. No, drodzy państwo, może niech ta książka, niech ten album będzie takim zachęceniem tych opornych historii, albo tych po prostu, którzy chcą dowiedzieć się czegoś, zacząć od czegoś. Niech ta książka, niech ten album będzie swego rodzaju zachętą, takim haczykiem, który przyciągnie nas do historii, do Polski, historii o Polsce i do tego, żebyśmy byli przede wszystkim dumni, że jesteśmy Polakami i że mamy tak naprawdę no, wielkie szczęście, że mieszkamy w Polsce i to w tych czasach, kiedy jest spokojnie i bezpiecznie. Dziękuję.
A ja bardzo chcę podziękować panom, panu Mikołajowi, panu profesorowi, że dzisiaj byli z nami i takie gratulacje za odwagę dla Instytutu, który no, poważne ma logo, poważną jest instytucją, że po dwóch książkach, które opowiadają nam obrazem o II wojnie światowej, mam tu na myśli przede wszystkim dwie książki Adama Pleskaczyńskiego, Wartengau i Czas bestii, że
tam jest dopiero brutalnie.
Tak, ale że wydawnictwo miało tą odwagę i zaufało młodemu człowiekowi i wydało tą książkę. To jest naprawdę jedyna książka o najnowszej historii, zrobiona przez fotografa, grafika młodego pokolenia i to się naprawdę dobrze ogląda i człowiek się konfrontuje przez obraz z historią. Ja panu, panie Mikołaju, dziękuję za tą książkę.
Ja dziękuję. Dziękuję również. Natomiast jeszcze, jak już właśnie przyszedł czas na podziękowanie, to przede wszystkim chciałbym podziękować za zaufanie panu prezesowi, doktorowi Karolowi Nawrockiemu i panom prezesom, ponieważ też jakieś radami mi tutaj służyli. Dziękuję całemu wydawnictwu. Tutaj podziękowania składam na ręce pani dyrektor Karoliny Imianowskiej, ale dziękuję naprawdę całemu wydawnictwu, ponieważ czułem, że prowadzą mnie tak naprawdę za rękę, no bo to jest mój, tak jak mówiłem, pierwszy autorski album, więc doświadczenie żadne, więc jestem naprawdę szczęśliwy. Dziękuję panu profesorowi Włodzimierzowi Sulei raz jeszcze, panu profesorowi Filipowi Musiałowi i wszystkim osobom, które pomogły mi w trakcie, nawet z takimi najdrobniejszymi rzeczami, ponieważ albo gdzieś zachęciły, przypomniały, zapytały kiedy. Naprawdę dziękuję i kończąc, jak już mówiliśmy, album dedykuję moim rodzicom, ale dziękuję całej mojej rodzinie, wszystkim przyjaciołom i ludziom, którzy gdzieś tam byli na mojej drodze, których spotkałem w swoim życiu. Dziękuję.
I ja bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu, do widzenia.
Dziękujemy, dziękuję. Jeszcze jak mogę, z tej perspektywy jedno zdjęcie zrobię.